Instagram to bardzo popularny serwis społecznościowy, który początkowo miał pełnić funkcję pewnego rodzaju okna na świat. Użytkownicy dzielili się za jego pośrednictwem zdjęciami ciekawych miejsc. Z czasem jednak zostały one wyparte przez liczne selfie, konta firmowe i reklamy. Dostępność szerokiej gamy filtrów sprawia, że korzystające z portalu, zwłaszcza młode osoby, mogą chcieć wyglądać tak, jak ich przedstawieni na poddanych obróbce graficznej zdjęciach idole. Nie warto wierzyć w prawdziwość przedstawianych tam treści. Niestety, niektóre z nich okazują się być przerażająco realne. Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście. Bez zwłoki opowiem Wam o sprawie nastoletniego Joshua Coopera. Detale zostawię na później. Po prostu zaufajcie mi, proszę, że jest ona równie interesująca, co zagadkowa. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które pojawiają się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Pensylwania leży w północno-wschodniej części USA. Stan ten zajmuje obszernie spełna 120 tysięcy kilometrów kwadratowych i zamieszkiwany jest przez około 13 milionów osób. Nazwa pochodzi od połączenia nazwiska jej założyciela, Williama Penna, ze słowem Sylwania, oznaczającym leśną krainę, co wydaje się idealnie pasować do terenu, który w ponad 50% pokryty jest lasami. Możecie kojarzyć go też z popularnej komedii Dzień Świstaka. Osobliwa, przedstawiona w filmie tradycja sięga aż 1886 roku. Obchody polegają na tym, że 2 lutego wybudzony z zimowego snu świstak amerykański o imieniu Phil ma za zadanie wyjść z norki i przewidzieć pogodę na najbliższe tygodnie. W jaki sposób? Przesąd głosi, że wszystko zależeć ma od tego, czy zwierzę będzie w stanie zobaczyć swój cień. Brak takiej możliwości zwiastować ma szybkie nadejście wiosny. W przeciwnym razie mieszkańcy zmuszeni są nastawić się na kolejne 6 tygodni zimy. Według statystyk przepowiednia ta sprawdza się średnio w połowie przypadków. Obecnie do wróżby podchodzi się z przymrużeniem oka, a sama uroczystość traktowana jest jako wizytówka regionu i okazja do wspólnego świętowania. Na terenie Pensylwanii panuje klimat umiarkowany wilgotny, dla którego charakterystyczne jest ciepłe, słodne lato i mroźna zima. Stolicą jest Harrisburg, jednak największe miasto to Filadelfia. To tam doszło w XVIII wieku do podpisania zarówno Deklaracji Niepodległości, jak i Konstytucji. Możecie kojarzyć również Scranton, w którym toczy się akcja kultowego wręcz serialu The Office. Niedaleko Filadelfii znajduje się gmina Bensalem, opisywana jako spokojna, przyjemna do życia okolica. W czerwcu 2022 roku do Bensalem przeprowadza się wraz z ojcem 16-letni Joshua Cooper. Ojciec i syn decydują się na wybranie bardzo ciekawej lokalizacji, jaką jest Top of the Ridge Trailer Park, obszar pełen tzw. mobilnych domów, przez niektóre ze źródeł określanych jako przyczepy kempingowe. Uważam jednak, że jest im zdecydowanie bliżej do budynków sezonowych znajdujących się na terenie ogródków działkowych, dlatego tak będę je określać. Wydają się jednak być widocznie większe. Dom, do którego wprowadzają się Cooperowie, to parterowy, prostokątny budynek z jasną, nieco przybrudzoną elewacją. Ma 3 pokoje, co sprawia, że stanowi komfortową przestrzeń dla taty i wchodzącego w dorosłość syna. Do budynku przynależy niewielka budka na narzędzia. Młodszy z domowników ma jasną skórę, owalną twarz i zielono-piwne oczy o opadających zewnętrznych kącikach, nad którymi znajdują się gęste brwi o łukach skierowanych ku dołowi. Szeroki, wysoko osadzony nos ozdabia piercing przegrody, tak zwane septum. Usta mają wyraźnie bardziej wydatną dolną wargę. Zauważalne są wciąż dziecięce, delikatne rysy. Falowane brązowe włosy sięgają do ramion. Ich końce zostały rozjaśnione do odcienia platyny. Fryzura odsłania płatki uszne, w których dostrzec można tak zwane tunele. W lewym uchu, nieco wyżej, znajduje się również srebrny kolczyk. Alternatywny styl dopełniony zostaje tatuażami znajdującymi się na przedramionach. Chłopak mierzy 160 cm i waży zaledwie około 50 kg. Wszystko to sprawia, że wygląda na zdecydowanie młodszego. Nie znając jego wieku, pewnie zgadywałabym, że ma około 13-14 lat. Joshua opisywany jest przez sąsiadów jako dość cichy, sprawiający wrażenie nieco zagubionego. Mimo tego, że nie jest szczególnie towarzyski, udaje mu się znaleźć znajomych. Wśród nich jest 13-letnia mieszkanka pobliskiego Jenkintown, przedstawiana jako MC. Nie jest do końca jasne, jaka relacja łączy tę dwójkę. Na pewno są ze sobą blisko. Dziewczynka określana jest zarówno jako jego najlepsza przyjaciółka, jak i osoba, z którą chłopak tworzy związek o charakterze romantycznym. Ta różnica wieku może nie wydawać się znacząca w przypadku osób dorosłych. Tutaj jednak warto pamiętać o tym, że jedną ze stron jest chodzące do 7 klasy dziecko. 25 listopada 2022 roku MC zostaje podwieziona przez członka swojej rodziny pod dom, w którym mieszka Joshua. Najwyraźniej jej bliscy nie mają nic przeciwko tej znajomości. Możliwe też, że zwyczajnie nie zdają sobie sprawy z tego, z kim dziewczynka planuje spędzić wolny czas. Zachmurzone niebo, opady i temperatura nieznacznie przekraczająca 10 stopni Celsjusza nie zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Ponieważ 25 listopada wypada tak zwany Black Friday, sporo osób decyduje się wyruszyć na zakupy, korzystając z licznych, oferowanych z okazji Czarnego Piątku obniżek cenowych. Czy wiecie, że określenie to pochodzi właśnie z mieszczącej się na terenie Pensylwanii, Filadelfii? Po raz pierwszy zostało użyte w 1961 roku przez policję, która w ten sposób określiła zakorkowane ulice, panujący na drogach chaos i trudny do powstrzymania tłum, forsujący pobliskie sklepy. W ten pierwszy po święcie Dziękczynienia Piątek znacząco wzrasta ilość kradzieży i aktów agresji spowodowanych walką konsumentów o przecenione dobra materialne. MC i Joshua mają jednak inne plany. Postanawiają zostać w domu i zrelaksować się, oglądając serial na Netflixie. Korzystają z nieobecności ojca Joshua, który wybrał się na polowanie. Leżą na łóżku i rozmawiają. A przynajmniej tak opowie o tym nieco później mający w listopadzie już 17 lat chłopak. Tego samego dnia do innej nastolatki, której personalia nie zostają ujawnione, dzwoni Joshua, chłopak wykorzystuje do tego instagramowy wideoczat. Ponieważ znają się dobrze, dziewczyna bez wahania odbiera połączenie. W tamtym momencie jeszcze nie jest świadoma tego, z czym za chwilę przyjdzie jej się zmierzyć. Joshua nie dzwoni typowo towarzysko. Ma konkretną sprawę i potrzebuje pomocy ze strony znajomej. Pomocy mającej polegać na pozbyciu się ciała. Koleżanka zostaje poinformowana, że właśnie kogoś zabił. By udowodnić swoją prawdomówność, nastolatek przełącza kamerę w telefonie z przedniej na główną i kieruje ją w stronę leżącego ciała. Przerażona rozmówczyni jest w stanie dostrzec pokryte krwią nogi. Ten widok zdecydowanie ją przerasta. Nie chce dalej rozmawiać, dlatego rozłącza się i szybko informuje o wszystkim swoją mamę. Kobieta bezzwłocznie wybiera numer alarmowy 911. W tym czasie do jej córki przychodzą błagalne wiadomości SMS z numeru Coopera. O godzinie 16:11 policja w Mensalem otrzymuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zgłoszenie zostaje potraktowane bardzo poważnie. Funkcjonariusze udają się pod wskazany adres 1446 Gibson Road. Gdy docierają na miejsce, dostrzegają młodego mężczyznę wybiegającego z jednego z budynków. Nie zastanawiając się długo, część z nich wchodzi do opuszczonego w pośpiechu domu, a część rusza w pościg. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się wyglądać normalnie. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy mundurowi przekraczają próg niewielkiej łazienki. Na podłodze leży zakrwawione ciało dziewczynki w wieku szkolnym. MC ma wyraźnie widoczną ranę postrzałową, zlokalizowaną w górnej części klatki piersiowej. Niektóre źródła podają jednak, że rana znajdowała się na szyi. Policjanci zauważają, że miejsce odnalezienia ciała zostało częściowo wyczyszczone. Dochodzą więc do wniosku, że ingerencja ta miała na celu zatarcie śladów prawdopodobnej zbrodni. Cooper zamiera na widok radiowozu. Nie zdążył wytrzeć wszystkich krwawych plam, jednak wie, że to jego ostatnia szansa na ucieczkę. Puszcza się szaleńczym pędem na południe w kierunku Newport News Drive. Liczy na to, że gęsto porastające ten teren drzewa zapewnią mu dobrą kryjówkę. Po pokonaniu odległości około kilometra zostaje jednak bez trudu ujęty przez policjantów. Podczas zatrzymania przerażony Joshua powtarza: "To był wypadek! Przepraszam! Zamknął mnie w więzieniu na resztę życia." 17-latek zostaje przewieziony na posterunek policji. Ponieważ Joshua jest niepełnoletni, w przesłuchaniu bierze udział również jego matka. Padają pytania dotyczące m.in. charakteru relacji podejrzanego z ofiarą. Ten ponoć stwierdza, że w przeszłości między nim a Macy miało dojść do kontaktów seksualnych. Przez cały czas zapewnia, że doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jak jednak wytłumaczyć, że zamiast zadzwonić na pogotowie i udzielić dziewczynce pierwszej pomocy, zdecydował się na zatarcie śladów i zwrócenie z prośbą o pomoc w pozbyciu się ciała? Chociaż przyglądając się sytuacji z boku, zachowanie to wydaje się całkowicie nieracjonalne, a sam Joshua sprawiać może wrażenie okrutnego i wyrachowanego. Czy jednak tak jest faktycznie? Na pewno trudno to stwierdzić tylko na podstawie zachowania chłopaka po śmierci MC. Jestem przekonana, że nieraz słyszeliście o zespole stresu pourazowego PTSD, mogącego rozwinąć się u osób, które doświadczyły traumy. Niestety, znacznie mniej znane jest zjawisko ostrej reakcji na stres. Ostra reakcja na stres to, w przeciwieństwie do PTSD, bezpośrednia reakcja na traumatyczne doświadczenie. co oznacza, że pojawia się niemal natychmiast po wystąpieniu czynnika wyzwalającego, którym może być uraz psychiczny lub fizyczny, między innymi wiadomość o śmierci bliskiej osoby czy wypadek samochodowy. W literaturze można spotkać się z dwoma określającymi ją skrótami. ASD, pochodzącym od angielskiego Acute Stress Disorder i ASR, Acute Stress Reaction. Można wyróżnić trzy stopnie natężenia występowania ASR: postać łagodną, umiarkowaną i ciężką. Objawy możemy podzielić natomiast na somatyczne i psychiczne. Wśród tych pierwszych pojawiają się m.in. trudności z oddychaniem i znacznie przyspieszony puls. Psychiczne natomiast mogą przejawiać się chociażby poprzez podejmowanie aktywności niedostosowanych do sytuacji, przejawienie zachowań ryzykownych i impulsywnych, a także poczucie derealizacji, polegające na przeświadczeniu, że człowiek znajduje się w świecie, który nie jest prawdziwy. Nie twierdzę, że na zachowanie Joshua z całą pewnością miało wpływ wystąpienie ASR, jednak jeśli faktycznie doszło do wypadku, nie można tego wykluczyć. Cooper mówi, że tego dnia przed wizytą MC zajmował się bronią palną należącą do ojca. Wyciągnął ją z sejfu i wyczyścił. Gdy MC poszła do łazienki, jedna z broni miała wypalić. Jak dokładnie do tego doszło? Tego obecnie jeszcze nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Przesłuchanie przerywa jego mama. Cooper zostaje przetransportowany do aresztu dla nieletnich. Nie ma możliwości wyjścia z niego za kaucją, co oznacza, że zmuszony jest przebywać tam aż do zakończenia procesu. Zostają mu postawione trzy zarzuty. Pierwszy z nich ma dotyczyć popełnienia tzw. criminal homicide, oznaczającego zabójstwo. To, co istotne, nie bierze się tu pod uwagę nieumyślnego spowodowania śmierci. Drugi i trzeci zarzut dotyczą kolejno posiadania narzędzi przestępstwa, w tym wypadku broni palnej, oraz manipulowania i lub fałszowania dowodów rzeczowych. Chłopak, mimo że podczas domniemanego popełnienia czynów karalnych był niepełnoletni, ma być sądzony jako osoba dorosła. Rozprawa wstępna odbywa się w poniedziałek 3 marca 2023 roku. Joshua Cooper zostaje doprowadzony na miejsce przez dwóch policjantów. Zarówno podczas transportu, jak i na sali sądowej, chłopak ma skute ręce. Na sali sądowej są obecni funkcjonariusze, którzy odnaleźli ciało 13-latki. Obaj zgodnie potwierdzają, że na miejscu dostrzegli dowody świadczące o próbie pospiesznego posprzątania miejsca domniemanej zbrodni. Cooper miał skupić się na wytarciu z podłogi ogromnych, krwawych kałuż. Gdy funkcjonariusz Ryan Kolb przechodzi do szczegółów takich jak rozbryzgi krwi i ślady po kuli, prawnik Coopera, Paul Lang, prosi w imieniu swojego klienta o 5 minut przerwy. Joshua pyta, czy mógłby dostać wiadro. Zgłasza przy tym, że odczuwa bardzo silne mdłości, dlatego zostaje wyprowadzony z sali. Jego nieobecność zdecydowanie się przeciąga, dlatego Lang oświadcza, że nastolatek ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie dalej przebywać na sali rozpraw. Po konsultacji z bliskimi Joshua dodaje, że ten chciałby móc zrezygnować z udziału w tej rozprawie. Sędzia Michael Gallagher przychyla się do tej prośby. Funkcjonariusze wyprowadzają Joshua z budynku. Ten ma skute nie tylko ręce, ale też nogi. Sprawia wrażenie smutnego. Przez cały czas milczy, nie decydując się odpowiedzieć na zadawane przez dziennikarzy pytania na temat tego, co się stało i jak traktowany jest w więzieniu. Posłusznie idzie w kierunku policyjnego samochodu. Rozpuszczone włosy są zaczesane za uszy. Tym razem Nie sposób dostrzec znajdujących się w nich uprzednio kolczyków i tuneli. Podobnie jest w przypadku piercingu przegrody nosowej. Joshua ma na sobie szarą koszulkę typu polo i ciemne, długie spodnie. Nieco androgeniczny wygląd i długie włosy sprawiają, że w internecie nie brakuje pełnych nienawiści komentarzy kwestionujących jego płeć i orientację seksualną. Wydaje się, że społeczeństwo już dawno samodzielnie wydało wyrok. Wiele osób pisze o tym, co ich zdaniem czeka Joshua w więzieniu dla dorosłych. Pozwólcie, że nie będę przytaczać dokładnych treści tych wypowiedzi. Wspomnę jedynie, że zawierają one życzenia doświadczenia przez Coopera przemocy seksualnej ze strony innych osadzonych. Kolejna rozprawa sądowa ma odbyć się w połowie grudnia 2023 roku, jednak władze informują, że termin ten może ulec zmianie. I prawdopodobnie faktycznie do tego dochodzi, ponieważ nigdzie nie pojawiają się informacje o tym, by poczyniono kolejne kroki w sprawie. Jeśli Joshua zostanie uznany winnym zabójstwa, za ten zarzut grozi mu kara w wysokości do 20 lat pozbawienia wolności. Warto jednak pamiętać o zasadzie domniemania niewinności, według której młody mężczyzna, podobnie jak każdy inny postawiony w stan oskarżenia człowiek, jest niewinny, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Nie omieszkam informować Was o postępach w tej sprawie. Muszę też przyznać, że sama jestem bardzo ciekawa jej zakończenia. Być może to moja wrodzona naiwność, ale mam wątpliwości dotyczące premedytacji w działaniu Joshua. Większość źródeł podaje też informacje dotyczące jednego wystrzału. Jeśli to prawda, teoria dotycząca wypadku staje się bardziej prawdopodobna. To, co natomiast budzi we mnie skrajnie negatywne emocje, dotyczy domniemanej relacji seksualnej łączącej go z 13-latką. Jest mi też zwyczajnie przykro, że ta nigdy nie będzie miała szansy dorosnąć. Dziękuję Wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was interesujący. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest on nieco krótszy. Wynika to z faktu, że większość opisywanych przeze mnie spraw jest relatywnie nowa. Z tego względu o część z nich nadal nie ma wielu informacji bądź są bardzo powtarzalne. Nie chcę jednak czekać do momentu, aż staną się ogólnie znane czy wręcz popularne. Mam wrażenie, że wtedy mogłyby stać się dla Was mniej interesujące. Sama uwielbiam słuchać podcastów o sprawach, których wcześniej nie miałam okazji zgłębić. Mam nadzieję, że macie podobnie. Historia Joshua Coopera bardzo mocno kojarzy mi się z głośną sprawą Oscara Pistoriusa, lekkoatlety z niepełnosprawnością, który został skazany za zastrzelenie swojej partnerki. Jej ciało również odnaleziono w łazience, a oskarżony przysięgał, że doszło do wypadku. Jeszcze tylko bezzwłoczne ogłoszenie. Szykuję dla Was krótki odcinek bonusowy, stanowiący aktualizację jednej z omawianych przeze mnie spraw. Myślę, że jej rozwinięcie może Was zaskoczyć. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad, na przykład w postaci komentarza bądź polubienia. Dziękuję też wszystkim, którzy już to zrobili. Każde Wasze kliknięcie pozwala rozwijać się temu kanałowi. Podcast powstaje w godzinach nocnych. Odcinki publikuję cyklicznie, w każdy wtorek około 1 w nocy. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc, do usłyszenia.